Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Dobrze, i taka przed nami dzisiaj ostatnia część z tej wakacyjnej, poważnej serii, że Bóg jest sędzią. A nie lubimy bardzo często mówić o tym, że Bóg jest sędzią. Unikamy tego tematu, a że Bóg jest Bogiem, który pewnego dnia rozliczy nas z naszego życia, że Bóg jest Bogiem. My lubimy myśleć o Bogu, który jest tylko dobrym ojcem, kochanym ojcem, bo jest. Że Bóg jest Bogiem, który jest łaskawy, bo jest. Że Bóg jest Bogiem, który jest miłosierny, bo jest. Ale bardzo często nie rozumiemy, że przedstawiamy tylko część, fragment tego, kim jest Bóg, ponieważ Bóg jest bardzo, ale to bardzo konkretną osobą. On jest bardzo konkretną osobą i wydaje mi się, że to jest jak najbardziej naturalne. My mamy jakby odbicie tego tutaj na ziemi, że jesteśmy rozliczani z tego, co robimy. Tak? Jesteśmy rozliczani z tego, co robimy. A jeśli pracujesz w jakiejś korporacji co roku albo wcześniej, szef się spotyka z tobą i rozlicza cię z tego, co robisz. Czasami w niektórych firmach jest to co poniedziałek, czyli jutro. Spotykasz się z szefem i szef jako pięciominutowy menadżer rozlicza cię z tego, co zrobiłeś w poprzednim tygodniu i daje ci zadanie na kolejny tydzień. I my musimy zrozumieć, że Bóg jest Bogiem, który pewnego dnia, kiedy umrzesz, a statystycznie rzecz biorąc umrzesz, bo każdy umrze, to jest ta niedobra wiadomość, Bóg rozliczy nasze życie. I do tej pory mówiliśmy sobie o różnych koncepcjach śmierci. Okej, możesz sobie w wakacje posłuchać o tym, jakie są koncepcje odnośnie śmierci. I mówiliśmy sobie o tym, że każda koncepcja śmierci jakby ma takie założenie, że odciąga kwestię konsekwencji. Odciąga kwestię konsekwencji tego, co z nami będzie i daje nam jakby taką iluzoryczną, nieprawdziwą nadzieję, że jakoś to będzie. Że jakoś to będzie. Chcę ci coś powiedzieć. Masz życie, które jest czymś niesamowicie cennym. Ono jest tylko jedno. Ono jest tylko jedno. I co zrobisz ze swoim życiem, to jest coś, co będzie rozliczone po śmierci. Okej? A więc to są poważne rzeczy, o których my mówimy, dlatego że mam świadomość, że niektórzy z nas w tym miejscu, my nawet do końca nie jesteśmy świadomi, co z nami będzie, kiedy my umrzemy. Jeśli nie masz pewności co do tego, kim będziesz, kiedy umrzesz, to znaczy, że to kazanie jest bardzo mocno dla ciebie. Że to kazanie jest bardzo mocno dla ciebie. Ale być może jesteś chrześcijaninem, oddałeś kiedyś swoje życie Chrystusowi, powierzyłeś mu swoje życie, zaufałeś mu i podążasz za nim i też do końca nie masz świadomości tego, że Bóg rozliczy ciebie z tego, co zrobiłeś ze swoim powołaniem. Co zrobiłeś ze swoim powołaniem? Każdy człowiek będzie rozliczony z tego, do czego Bóg ciebie stworzył i do czego Bóg ciebie powołał. Bóg nie powołał cię do tego, abyś chodził co tydzień do kościoła, tak po prostu, żeby co tydzień chodzić do kościoła. Bóg nie stworzył cię tylko po to, abyś czytał Biblię codziennie. Bóg nie stworzył ciebie tylko po to, abyś miał z Nim relację. Jest konkretne powołanie nad twoim życiem. Jest konkretne powołanie nad twoim życiem. Jeśli nie wypełniasz tego powołania, to mam dla ciebie złą wiadomość, ale tracisz i marnujesz swoje życie. Bo jeśli szukasz powołania, to jest okej. Ale jeśli tego nawet nie szukasz, to tracisz swoje życie. A więc mówiliśmy sobie o tym, że Bóg nas rozliczy ze swojego powołania. Druga rzecz, o której będziemy dzisiaj mówić, to jest to, że Bóg nas rozliczy z tego, jak pomnożymy to, co otrzymaliśmy. Jak pomnożymy to, co otrzymaliśmy? Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wersety od 12 do 13. Powiedział zatem tak. Pewien szlachetnie urodzony człowiek udał się do dalekiego kraju, aby przyjąć władzę królewską i wrócić. Wezwał więc 10 swoich sług, dał im w 10 częściach pieniądze na 3 lata z góry i polecił. Obracajcie nimi, aż przyjadę. Obracajcie nimi, aż przyjadę. Z jednej strony Bóg nam daje pewne rzeczy, abyśmy nimi obracali do momentu, aż On przyjedzie. Co to znaczy? Że przyjdzie moment rozliczenia z tego, co Bóg nam dał. I dzisiaj będziemy sobie mówić o tym, że my jako chrześcijanie, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli jest pewność zbawienia w twoim życiu, to nie staniesz przed Bożym sądem po to, aby być potępionym. Staniesz przed Bożym sądem, tak, przed Trybunałem Chrystusa, staniesz po to, aby Bóg rozliczył ciebie z twojego życia. Jeśli nie było takiego momentu, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli nie było takiego momentu, to staniesz przed białym tronem Bożym, o tym będziemy mówić, i tam będziesz potępiony. To jest zła wiadomość. Dobra wiadomość jest taka, że dzisiaj możesz stać się świadomym chrześcijaninem. To jest dobra wiadomość. A więc odnośnie chrześcijan, co Bóg nam dał, żebyśmy tym zarządzali do momentu, dopóki On nie wróci? Po pierwsze, czas. Pierwsza rzecz, czas. Ty możesz sobie korzystać z czasu jak chcesz. Cokolwiek Bóg tobie daje, to nigdy nie narusza wolnej woli. Ty możesz zmarnować swój czas, ty możesz siedzieć w domu i oglądać seriale, a możesz pojechać na misję. Ty możesz być kimś, kto się angażuje w Boże Królestwo, a możesz być tym, który ma 2 miesiące ciągłych wakacji i zrobiłeś sobie wakacje od czytania Biblii, zrobiłeś sobie wakacje od zaangażowania w Kościół, wakacje od czegokolwiek. Możesz tak żyć, ale marnujesz swój czas. Totalnie marnujesz swój czas. List do Kolosan, 4:5, gdy jesteście wśród ludzi niewierzących, ludzi, którzy nie znają Boga, mądrze wykorzystujcie wasz czas. Mądrze wykorzystuj swój czas. Powiem wam, że jestem zdruzgotany i zmiażdżony liczbą samobójstw wśród młodych ludzi w naszym mieście. Jestem tym zmiażdżony. Co mi to pokazuje? Że de facto, kiedy ja wychodzę na miasto, de facto, kiedy ja spotykam się z ludźmi, to ja nie wiem, z kim ja się spotykam. Ja nie wiem, kim ten człowiek do końca jest. Ja nie wiem, co się dzieje w jego życiu. Mój znajomy pastor opowiadał mi taką historię, że robił sobie grilla z kilkoma chrześcijanami i przechodził obok nich człowiek, starszy człowiek. Kiedy on przechodził obok nich, popatrzył na nich i patrzył na tą kiełbasę, która się tam smażyła, z takim utęsknieniem. I ten mój znajomy podszedł do niego, mówi: może pan jest głodny, może pan chciałby coś zjeść. A mogę? Ten starszy człowiek poszedł, zjadł tą kiełbasę i mój znajomy mówi, miał wrażenie, jakby ten człowiek długo, długo nie jadł. I spędził tam z nimi czas. Oni mówili mu o Bogu, że Bóg jest w stanie zmienić jego życie. Co się okazało? Ten człowiek szedł, aby popełnić samobójstwo. I w tym momencie, kiedy zobaczył tą kiełbasę, kiedy zobaczył tych ludzi, zatrzymał się. Ten moment spowodował, że ten człowiek nie popełnił samobójstwa. Że on nie skończył ze sobą. Kochani, my mamy czas i z tego czasu będziemy rozliczeni. My mamy czas, który Bóg nam daje i z tego czasu będziemy rozliczeni. Dlatego apostoł Paweł w liście do Kolosan mówi: mądrze wykorzystuj swój czas, bądź mądry, wykorzystuj swój czas w mądry sposób. To nie oznacza, że nie masz odpoczywać, to nie oznacza, że nie masz jechać na wakacje, to nie oznacza, że nie masz mieć czasu, to w ogóle nie o to chodzi. Naucz się zarządzać czasem, poukładaj priorytety w swoim życiu, jeśli w twoim życiu relacja z Bogiem nie jest numerem jeden. Po drugie, jeśli twoja rodzina nie jest dla ciebie numerem jeden, jeśli twoje małżeństwo nie jest numerem dwa, jeśli twoje małżeństwo nie jest numerem dwa dla ciebie, jeśli nie masz poukładanych priorytetów, jeśli w tych priorytetów nie spełniasz swojego powołania, to znaczy, że marnujesz swój czas. Możesz mieć 20 lat i możesz marnować swój czas. Bóg nas kiedyś z tego rozliczy, to jest coś, co ja próbuję traktować bardzo poważnie w moim życiu. Psalm 90, 12 werset. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, powiedział psalmista. Naucz nas dobrze liczyć nasze dni, aby nasze serca mogły zyskać mądrość. Co to znaczy? Że właściwe korzystanie z czasu, właściwe korzystanie z czasu powoduje, że mamy mądrość. I potrzebujemy mądrości, aby mądrze zarządzać naszym czasem. Pamiętaj, czas to jest coś, czego Bóg ciebie rozliczy. Po drugie, Bóg nas rozliczy z naszych pieniędzy. Niemożliwe. Coś wam powiem. Biblia mówi 500 wersetów na temat modlitwy. 500. Mniej niż 500 mówi na temat wiary, natomiast 2000 wersetów w Biblii są poświęcone pieniądzom. 2000 wersetów. Zadam wam takie pytanie, czy to jest ważny temat dla Pana Boga? Oj, bardzo. Temat naszych pieniędzy jest niesamowicie istotny dla Pana Boga. Pieniądze nie są złem. Miłość do pieniądza jest problemem. Miłość do pieniądza jest problemem. Miłość do pieniądza, mówi Paweł, jest korzeniem wszelkiego zła. Dlatego Bóg daje nam pieniądze, Bóg daje nam pracę, możemy zarabiać pieniądze, ale Bóg nas rozlicza z tego, co my z tym robimy. Bóg nas z tego rozlicza. Ewangelia Łukasza, 16 rozdział, werset 10. To jest bardzo ciekawe to, co mówi Pan Jezus. Człowiek wierny w najdrobniejszej sprawie, wierny jest i w wielkiej. Proste? Jeśli jesteś wierny w małych rzeczach, Bóg da ci większe rzeczy. Proste. Po drugie, ten jednak, który w najdrobniejszej jest niesprawiedliwy, niesprawiedliwy jest i w wielkiej. Co to oznacza? Jeśli ja nie potrafię być wierny w tym, co małe, nigdy nie dostanę od Boga czegoś więcej. Dalej Jezus mówi tak. Jeśli więc w zarządzaniu pieniędzmi tego niesprawiedliwego świata nie okazaliście się wierni, kto wam powierzy to, co prawdziwie cenne? Jezus mówi, jeśli ty nie potrafisz zarządzać pieniędzmi, to kto ci da coś, co naprawdę jest cenne? Szok. Twoje zarządzanie pieniędzmi, to jak zarządzasz swoimi pieniędzmi, czy jesteś w tym mądry, czy jesteś w tym niemądry, łagodnie mówiąc, określa, czy dostaniesz coś więcej. Określa, czy dostaniesz coś więcej. Jest duchowa zależność pomiędzy naszym zarządzaniem pieniędzmi i tym, co Bóg nam daje, abyśmy tym zarządzali. Amen? Posłuchajcie. Zarządzanie pieniędzmi to nie jest zarządzanie czymś, co jest niesamowicie cenne dla Boga. Dla Boga pieniądze nie są czymś niesamowicie cennym, ale nie ma chyba bardziej czegoś, co pokazuje stan naszego serca, jak zarządzanie naszymi pieniędzmi. Jak zarządzanie naszymi pieniędzmi? Zadam ci takie pytanie. Kiedy ostatnio komuś coś dałeś? Tak po prostu komuś coś dałeś. Dałeś komuś na przykład 100 zł na urodziny. Kiedy ostatnio to było w twoim życiu? Kiedy ostatnio dałeś 200 zł komuś tak po prostu? Kiedy ostatnio pytałeś Pana Boga, Boże, komu mam coś dać? Kiedy ostatnio to nastąpiło w twoim życiu? Pieniądze, jeśli zdasz sobie sprawę, że pieniądze po pierwsze, które masz, to, że je masz, to jest Boża łaska nad twoim życiem. To jest Jego łaska. Ale z drugiej strony to, co z nimi robisz, to w jaki sposób nimi zarządzasz, to jest twoja odpowiedzialność. To jest twoja odpowiedzialność. A więc bądź mądry, jeśli chodzi o zarządzanie pieniędzmi, bądź mądry. I my mówiliśmy w styczniu na temat tego, jak możesz zarządzać swoimi pieniędzmi. I mam nadzieję, że niektórzy z nas wprowadzili się to w swoje życie, aby być mądrym człowiekiem. aby nie być człowiekiem od pierwszego do pierwszego, a że o 20 już jest, to jest koniec teraz. Ciężkie 10 dni. Teraz trzeba to jakoś przeżyć. Powiem ci, jeśli ty 20 już nie masz pieniędzy, to powiem ci, czego to jest oznaka. Totalnej głupoty. Nie potrafisz zarządzać pieniędzmi. Nie potrafisz zarządzać pieniędzmi. I jest wiele rzeczy, które wskazują na to, czy my potrafimy zarządzać, czy nie potrafimy zarządzać. Ale czas i pieniądze to jest coś, czego Bóg nas rozliczy. Po trzecie, Bóg nas rozliczy, teraz to zabrzmi bardzo mistycznie, z objawienia i posłuszeństwa temu objawieniu. Miałeś kiedyś taką sytuację w pracy, że przychodzi twój szef i mówi, ale miałeś zrobić jeszcze to. No ale ja nic nie wiedziałem. No ale ja nic nie wiedziałem, że mam zrobić coś takiego. No jak nie wiedziałeś? Miałeś się domyślić. To tak w małżeństwie tak jest. Że żona myśli bardzo często, że ty wiesz. Że ty wiesz. Ona zakłada, że ty wiesz, że te buty nie mogą tu stać, tylko muszą stać tu obok. I ona myśli, że to jest tak oczywiste, że to ma być tutaj, że to jest proste. To jest błędne założenie pomiędzy oczekiwaniami, a tym, co jest adresowane. Tak? Dla mojej żony jest normalne to, że jak ja wychodzę z łóżka, to powinienem posprzątać to łóżko po sobie. Dla mnie to w ogóle nie jest normalne. Nie wiem, dla mnie to jest nowy świat. Ale jak? I jest wiele rzeczy, gdzie jest ta rozpiętość pomiędzy oczekiwaniami kogoś, a tym, co jest adresowane i tym, co ta osoba w ogóle myśli. Drogie kobiety, nie myślcie o tym, że my wiemy. My wcale nie jesteśmy tak inteligentni, jeśli chodzi o wasze oczekiwania. Nie jesteśmy. Mówcie nam, po prostu mówcie. Posprzątaj po sobie. To ma stać tutaj, to zrób tutaj. Z Panem Bogiem jest, kochani, podobnie. To znaczy Bóg, jeśli Bóg daje ci zrozumienie pewnych rzeczy. Jeśli Bóg daje ci zrozumienie pewnych rzeczy. To przez to, kiedy ty zaczynasz rozumieć, czego On chce od ciebie, to w tym momencie pociąga cię do odpowiedzialności za to, co do ciebie powiedział. To jest dosyć zabawne. My bardzo często modlimy się o coś, Panie Boże, mów do mnie. Mów do mnie. I czytamy Biblię, Panie Boże, mów do mnie. I mija miesiąc, dwa, trzy. Bóg do mnie nie mówi. Jeśli Bóg do ciebie nie mówi codziennie, to wróć do momentu, cofnij się w czasie do tyłu i zastanów się, czy ty zrobiłeś już to, co Bóg do ciebie powiedział 3 miesiące temu. Po co Bóg ma mówić ci kolejną rzecz, jeśli ty nie wypełniłeś tego, co On już wcześniej tobie powiedział? Popatrzcie, Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, werset 47. Ten sługa, który znał wolę Pana, lecz nie poczynił przygotowań lub nie zastosował się do jego woli, odbierze wiele razów. Ten natomiast, który jej nie znał, a zrobił rzecz godną kary, odbierze mniej razów. Od każdego bowiem, komu wiele dano, wiele będzie się żądać. A i od tego, komu wiele powierzono, więcej będzie się wymagać. To jest prosta zasada. Jeśli ty coś rozumiesz, że Bóg tego chce, jeśli ty coś rozumiesz, co Bóg do ciebie mówi, a tego nie robisz, to są rzeczy, które pociągają za sobą konsekwencje. To są rzeczy, które pociągają za sobą konsekwencje. Zrób tylko to, co rozumiesz, że powinieneś zrobić, a twoje życie się zmieni. Naprawdę. Tutaj nie ma żadnej większej filozofii. Bóg czegoś innego żąda ode mnie, czegoś innego żąda od ciebie, a czegoś zupełnie innego żąda jeszcze od osoby, która siedzi po twojej prawej stronie, dlatego że Bóg nie traktuje swoich ludzi jak masę, Bóg nie traktuje swoich ludzi jako jedną większą masę składającą się z różnych jednostek, Bóg traktuje ludzi indywidualnie. I On wprowadził ciebie w proces, On mówi do ciebie rzeczy, które dla ciebie mają sens. Dlatego niektórzy z nas wyjdziemy z tego miejsca i ktoś powie, wow, ale było super kazanie. A drugi, co ty, w ogóle nie było normalne takie. Takie było okej. Dlaczego tak jest? Dlatego, że bardzo często te kazania potwierdzają to, co Bóg już do ciebie wcześniej powiedział. A w niektórych sytuacjach Bóg jeszcze nie zaczął mówić o tych rzeczach do ludzi, a w niektórych sytuacjach, Bóg po prostu mówi do ciebie, a ty już tego nie przyjmujesz. Bóg rozliczy cię na podstawie tego, co do ciebie powiedział. Bóg rozliczy cię z posłuszeństwa tego, co jest ci objawione. Bóg żąda innego podejścia w kwestii uzdrowienia ode mnie, kiedy ja zostałem uzdrowiony ze stwardnienia rozsianego, niż od kogoś, kto jest tutaj miesiąc czasu. I moje zrozumienie uzdrowienia i twoje zrozumienie uzdrowienia to mogą być zupełnie inne rzeczy. Ale Bóg inaczej prowadzi moje życie. Bóg prowadzi mnie indywidualnie. Okej? I to jest piękne w Panu Bogu, że On jest dobrym Ojcem, który prowadzi swoje dzieci i mówi do swoich dzieci rzeczy, których my potrzebujemy tu i teraz. Ja nie mówię do mojego 8-letniego Filipa, mówię: Filip, wiesz, jest czas, żeby powoli, no nie wiem, pomyśl o pracy na przyszłe wakacje. To jest, wiesz, tak, nie możesz tak próżnować. Człowieku, masz 9 lat, zrób coś ze sobą. No to tak to nie działa, to jest głupie, tak? To ja wiem, że w pewnych krajach tak jest, ale nie jest mądre. Okej, kolejna rzecz, która mnie przeraża. Bóg nas rozliczy z każdego bezużytecznego słowa. I to boli. Mateusza 12:36. Zapnij pasy, a ja to przeczytam. Mówię wam natomiast, z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Jeszcze raz. Z każdego bezużytecznego słowa, które ludzie wypowiedzą, zdadzą sprawę w dniu sądu. Jak to jest możliwe? Czy Bóg notuje wszystkie moje słowa? Tak. A jak to jest możliwe? No, On jest Bogiem. Bóg wie, ile masz włosów na głowie. Co dopiero, jeśli chodzi o słowa, których my używamy. Bóg chce, aby słowa, których my używamy, przynosiły wartość do życia innego człowieka. Aby one były słowami, które podnoszą. Aby one były słowami, które motywują do czegoś innego. Aby one były czymś, co będzie dodawać ci wartości. A nie słowami, które pomniejszają ciebie. Wiecie, ludzie, którzy czasami używają słów, które ciągle cię pomniejszają, które ciągle stawiają tego człowieka wyżej niż ty jesteś i się czujesz pomniejszony przez tego człowieka, to nie jest do końca twój problem. To jest problem tego człowieka. Że jego niedowartościowanie bądź jej niedowartościowanie nie pozwala dowartościować drugiej osoby, dodać wartości drugiej osobie, ale ma taką potrzebę, że ja muszę się pokazać i muszę się wykazać, że jestem lepszy przez pomniejszenie tego człowieka. To jest głupie. Nie róbmy takich rzeczy. Nie mówmy do siebie rzeczy, które nas niszczą. Nie róbmy takich rzeczy. Każdy z nas, pamiętasz słowa, które usłyszałeś, które cię zabolały. Każdy z nas. Każdy z nas dowiedział się o czymś, co ktoś o tobie powiedział i to ciebie bolało. Każdy z nas. Dlatego nie bądź człowiekiem, który się wbija w tą nutę krytykowania, plotkowania, negatywnego mówienia, ale bądź człowiekiem, który gdziekolwiek się pojawia. Jeśli jesteś w sklepie mięsnym, powiedz pani, że ona pięknie dzisiaj wygląda. To zmieni jej życie. Ona wróci do domu, ty nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Przyszedł jakiś gościu i mówi, że ładnie wyglądam. Dla ludzi to ma znaczenie, bo tego w naszym kraju się nie robi. Byliśmy teraz z Krysią w górach. Jak ja 25 lat temu chodziłem po górach, to było normalne, że się mówiło dzień dobry albo hej. To była norma. Jesteś na szlaku, mówisz dzień dobry, wszyscy dzień dobry, hej, co tam, jak tam, ile tam daleko jeszcze, to było normalne. Teraz chodzisz po górach, mówisz dzień dobry i to jest tak. Kobieta jeszcze ci odpowie, ale dla facet nie. Facet ci nie odpowie, to jest twardziel, on ci nic nie powie. Po prostu nic nie powie. I ja powiedziałem, Krysi mówi, widzisz, tak się buduje kulturę czegokolwiek. A więc jeśli chcesz budować kulturę na nowo w górach, że mówi się dzień dobry, że mówi się hej, że mówi się cześć, no to powodzenia. Mówię, sobie pomyślałem, nie dasz rady, po prostu wykończą cię. I to było mniej więcej tak, że Krysia mówi dzień dobry i przechodzimy obok ciszy. I ciągle cisza, i ciągle cisza. Nikt nic nie odpowiada, w ogóle nikt nic nie odpowiada. Nikt nic nie odpowiada. Ale to, że ludzie się wymieniają ogórkami na szlaku, to była norma. To, że słyszałeś najnowsze plotki odnośnie jak głupia jest sąsiadka, to jest normalne. Ale ludzie przestali, nie wiem, pozdrawiać siebie, co kiedyś to było normalne. Nie idź w tą stronę. Nie przywoź żadnych ogórków, nie rób tego, ale nie idź w tą stronę. Bądź człowiekiem, który przez swoje słowa wnosi coś nowego. I pamiętaj jeszcze jednej rzeczy. Cisza jest też twoim językiem. Jeśli nic nie mówisz, to też jest twój język. Jeśli nie potrafisz zachęcać, nie potrafisz dodawać ludziom wartości, to jest problem w tobie. To jest problem w tobie, to nie jest problem w tych ludziach. Z każdego słowa zostaniemy rozliczeni. Kolejna rzecz, zostaniemy rozliczeni z wpływu na innych ludzi. Jak traktujemy innych ludzi? Każdy człowiek został stworzony, każdy, na obraz i podobieństwo Boga, tak? Każdy. Nie tylko chrześcijanie są stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, nie. Każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Czy ten człowiek jest homoseksualistą, czy jest przestępcą, czy jest kimkolwiek, on został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Ja nie mówię o grzesznej sferze, ale mówię o jego wyglądzie, mówię o jego duszy, mówię o jego ciele. On został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I co to oznacza? Z czego Bóg nas rozliczy? Bóg nas rozliczy z naszych relacji z ludźmi, którzy nigdy nie słyszeli Ewangelii. Jeśli mamy relacje z ludźmi i ta druga osoba przez 10 lat nie słyszała od ciebie Ewangelii, to znaczy, że coś jest nie tak. Ty masz najważniejszą rzecz do powiedzenia tym ludziom, a ty milczysz. Ewangelia Jana, 13 rozdział, werset 34. Daję wam nowe przykazanie, Jezus mówi, kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich tak, jak ja was ukochałem. Jak można okazać miłość drugiej osobie? Jak chrześcijanin może okazać miłość drugiej osobie? Możesz jej podać kubek wody? Możesz. Możesz jej kupić coś do jedzenia? Możesz. Ale kubek wody, chleb nie zmienią miejsca przeznaczenia wieczności tych ludzi. My mamy coś jako chrześcijanie, co możemy powiedzieć innym ludziom i życie tych ludzi może się totalnie zmienić, tak jak zmieniło się twoje, jeśli jesteś chrześcijaninem. Bóg rozliczy cię z relacji z ludźmi, którzy nie kochają nas. Są tacy ludzie, którzy cię nie kochają. No, może to jest nowość dla ciebie. Co więcej, są ludzie, którzy cię nie lubią. Tak? Są ludzie, którzy cię nie lubią. Ja mam świadomość, że są ludzie, którzy mnie nie lubią. Nawet ich rozumiem. Nawet ja czasami sam siebie nie lubię. Ewangelia Łukasza 6,35. Kochajcie waszych wrogów, czyńcie dobrze, pożyczajcie, nie oczekujcie nic w zamian, a otrzymacie hojną zapłatę i będziecie synami Najwyższego. On bowiem jest życzliwy dla niewdzięcznych i złych. Jest ciekawe. Po pierwsze, Jezus mówi, kochajcie waszych wrogów. Jezus mówi, módlcie się o waszych wrogów. Kim jest wróg? Wróg to jest osoba, która cię nie lubi. Wróg to jest osoba, która mówi o tobie źle. Wróg to jest osoba, która wszystko, co czyni, to ma tylko w głowie zło względem ciebie. Wróg to jest osoba, która często marzy, abyś już nie żył. To jest wróg. Super. Jezus mówi, abyśmy modlili się o naszych wrogów, abyśmy kochali naszych wrogów. I odkryłem jedną rzecz. Jako, że mam sporo wrogów, to odkryłem jedną rzecz. Kiedy modlisz się o swojego wroga dzień, dwa, trzy, cztery, to przestajesz mieć wroga. Bo zaczynasz na tego człowieka patrzeć zupełnie inaczej. On już nie jest twoim wrogiem, on jest kimś, kto bardzo często potrzebuje Jezusa. On jest kimś, kto potrzebuje przebaczenia, albo on jest kimś, kto potrzebuje przebaczyć, bo jego to niszczy. On jest kimś, kto w Bożych oczach jest dokładnie taki sam jak ty. Bóg nas rozliczy z tego, bo Jezus mówił dużo na temat naszych wrogów i kiedy patrzysz na ukrzyżowanie Jezusa, widzisz jedną rzecz. Jezus nigdy, ale to przenigdy nie obraził żadnego człowieka w taki sposób, że odjął mu wartość, że nazwał go głupim, że powiedział, że jest beznadziejny. Nigdy Jezus tego nie zrobił. Jezus nawet na krzyżu, kiedy wisiał na krzyżu, nigdy, przenigdy nie złorzeczył ludziom, którzy go ukrzyżowali. Nigdy. A nas czasami wystarczy lekko dotknąć, bo ktoś powie ci, głupi jesteś, ktoś nas dotknie w taki sposób, a my od razu, a sam jesteś głupi, albo jesteś głupszy 5 razy niż ja. To jest nasza natura. Jezus taki nie był. Jezus taki nie był. Będziemy rozliczeni, jeśli chodzi o ludzi, którzy nie mają czym odpłacić. Ilu z was, tak szczerze, jak zapraszasz kogoś na obiad, ilu z was ma oczekiwanie, że no jak ja cię zaprosiłem, to dobrze by było, żebyś też mnie zaprosił. Ilu z was ma takie oczekiwanie? Okej, teraz się zabawimy w faryzejski kościół. Ilu z was tak myśli? Nie, nikt tak nie myśli. Okej, fajnie. Okej. Spoko. No, jedna szczera osoba. Słuchajcie, jeśli my okazujemy komuś jakąkolwiek dobroć, to świadomie bądź podświadomie to wyjdzie wcześniej czy później. Nie pamiętam takie kłótnie z ludźmi, moje kłótnie. Coś tam gadamy, kłócimy się, coś tam, o, jest jazda i nagle ktoś mówi, to ja 18 lat temu, 18 lat temu zaprosiłem cię na kisiel do domu, a ty stary przez te 18 lat nawet na kubek wody mnie nie zaprosiłeś. I teraz ty mi mówisz takie rzeczy? Świadomie bądź podświadomie. Bardzo często oczekujemy, aby ktoś odpłacił nam tym, co my dajemy szczególnie dobrego. Ewangelia Łukasza, 14 rozdział, 14 werset. Będziesz szczęśliwszy, gdyż nie mają dla ciebie nic w zamian, a swoją zapłatę otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Jezus mówi, będziesz szczęśliwszy, jeśli zaprosisz ludzi do siebie, którzy nie mają ci jak odpłacić. Kiedy dajesz komukolwiek cokolwiek, nigdy nie oczekuj tego, że ta osoba ma ci to zwrócić z powrotem. Nigdy tego nie oczekuj. Nigdy. Absolutnie nigdy. Ja mogę sobie siedzieć i myśleć, no, mieliśmy z Krysią 20. rocznicę ślubu i ten nie złożyli mi żadnych życzeń. Super, świetnie, fajnie. Będę o tym pamiętał. Nie. Właśnie sztuka polega na tym, aby dawać bez oczekiwania zwrotu. Bądź człowiekiem, który sieje dobro. Wiecie, my mamy grupę Amerykanów, grupę ludzi, którzy pojawili się tutaj, że oni przez cały tydzień będą służyć w tym mieście. Wiecie, co my im damy w zamian? No absolutnie nic. Absolutnie nic. No nic im nie damy. Co my im mamy dać? Kubek im damy z Olesna, damy im ptasie mleczko. Co my im damy? Od razu dobrze, że oni tutaj są. Nic nie oczekujcie. Nic nie oczekujcie. I ostatnia rzecz. Bardzo poważna. Księga Apokalipsy, 20 rozdział, 11 werset do 13. Mówimy o sądzie przed wielkim białym tronem. To jest ostatnia rzecz i kończymy. I teraz podam wam też biblijne wyjaśnienie, dlaczego biały tron został biblijnie nazwany białym tronem. Jesteście gotowi na to? Teraz będzie głęboka teologia. Spojrzałem i zobaczyłem wielki biały tron. Dlatego sąd przed wielkim białym tronem. Siedział na nim ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo. I nie można już było znaleźć dla nich miejsca. Zobaczyłem też umarłych. Byli wśród nich wielcy i mali. Stali przed tronem. rozwinięto zwoje, liczba mnoga. Innymi słowy, otwarto księgi. Księgi. Otwarto też inny zwój, czyli otwarto też inną księgę, tak zwaną księgę życia albo zwój życia. I dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, w księgach, a jego miarą czyny podsądnych. A umarłych wydało morze, tych, którzy na nim byli, a także śmierć oraz świat zmarłych. I wszyscy zostali osądzeni, każdy według swoich czynów. I teraz posłuchajcie dalej. 15 werset mówi klucz do całego tego sądu. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie zwoju życia, jeśli kogoś nie znaleziono w księdze życia, ten został wrzucony do jeziora ognistego. Każdy uczynek w życiu człowieka, każdy jest zapisywany. I to są te księgi. Biblia nie mówi o jednej księdze, ale Biblia mówi o wielu, wielu księgach, gdzie każdy twój uczynek, każdy twój grzech, każda dobra rzecz, każda zła rzecz jest zapisywana. I ten drugi sąd nie dotyczy chrześcijan. Dlatego, że za twoje grzechy umarł Jezus Chrystus i ty w to uwierzyłeś, ty temu zaufałeś i poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i nigdy, przenigdy nie będziesz osądzany za swoje grzechy. Sąd Chrystusa to jest sąd nie gdzie spędzisz wieczność, ale to jest sąd jak spędzisz wieczność. Dlatego zostaniemy rozliczeni z pieniędzy, czasu, naszego podejścia do ludzi. Natomiast jeśli chodzi o ten sąd, o którym teraz mówimy, sąd przed białym tronem, to nie jest sąd dla chrześcijan. To jest sąd dla ludzi. To jest sąd dla ludzi, którzy nigdy nie poddali swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, Bóg uprościł kwestię zbawienia w tak prosty sposób, że to nie może być, tego się nie da uprościć. Człowiek może być zbawiony w bardzo prosty sposób. Człowiek po prostu potrzebuje zrozumieć, że jest grzesznikiem. Człowiek potrzebuje wejrzeć w swoje serce i powiedzieć: Boże, ja potrzebuję Zbawiciela, ja potrzebuję zbawienia, ponieważ nawet jeden twój grzech powoduje, że lądujesz w piekle. To jest tak jak z kartoteką policyjną. Albo masz kartotekę policyjną, bo coś nawywijałeś, albo jej nie masz. Kiedy nie masz kartoteki policyjnej, jeśli nic nie zrobiłeś złego, ale jeśli zrobiłeś chociaż jedną rzecz, to zaczynasz mieć kartotekę policyjną. Sąd przed białym tronem to jest miejsce, gdzie nie chciałbyś nigdy stanąć. I powiem wam, dla kogo to jest najgorsze miejsce? Najgorsza rzecz, jaką człowiek jest w stanie zrobić, to jest oddać swoje życie Jezusowi, zrozumieć, kim jest Chrystus, mieć z Nim relację, a później, pomimo tego wszystkiego, wybrać swój własny styl życia i żyć po swojemu i jeszcze być z tego dumnym. Nie ma gorszej możliwości niż to. Nie możesz zrobić nic bardziej okropnego, nic bardziej złego niż to, jak poznać Chrystusa, a pomimo tego wszystkiego iść swoją drogą. Nie ma nic gorszego. Przed białym tronem staną ludzie, którzy słyszeli Ewangelię, którzy mieli świadomość tego, że Bóg istnieje, a pomimo tego wszystkiego powiedzieli nie. Wiecie, my mieszkamy w kraju, gdzie każdy ma dostęp do Ewangelii, każdy ma dostęp do Biblii, każdy. Ja jestem jedną z takich osób, która nigdy nie miała nic wspólnego z kościołem ewangelicznym, takim jak nasz. Ale byłem dowodem na to, że Bóg włożył w serce człowieka wieczność. Ja po prostu wiedziałem, że w życiu, miałem świadomość, że w życiu musi być coś więcej niż to, żeby się urodzić, niż to, żeby chodzić do szkoły, skończyć studia, po tych studiach wejść w związek małżeński bądź partnerski, później mieć dzieci, później mieć wnuki, potem pójść na emeryturę, jak dożyję, i potem umrzeć i koniec. Miałem potężne przekonanie w moim młodym sercu, że w życiu chodzi o coś więcej. I ty, jeśli nie oddałeś swojego życia Jezusowi, też masz świadomość, że w twoim życiu to musi być coś więcej. To nie może być biologiczne funkcjonowanie, że się urodziłeś, a potem umrzesz i koniec. To jest bez sensu. To jest pozbawione znaczenia. To jest pozbawione jakiejkolwiek logiki. Bóg ciebie stworzył. My jako ludzie nie zostaliśmy stworzeni przez Boże Słowo. My zostaliśmy stworzeni, ukształtowani przez Boga i jesteśmy jako ludzie totalnym wyjątkiem, jeśli chodzi o każde stworzenie. I Bóg dla tego wyjątkowego gatunku, jakim my jesteśmy, ma wyjątkowe przeznaczenie, wyjątkowe znaczenie, wyjątkowy sens. Jezus nie umarł za psy, koty, mrówki i inne rzeczy. Jezus Chrystus umarł za swoje stworzenie, za mnie i za ciebie, za ludzi, którzy się pogubili w swoim życiu i potrzebują Jezusa, potrzebują Zbawiciela w swoim życiu. I problem między Bogiem a tobą jest taki, że jesteś na tyle pyszny, że twój ograniczony umysł wypiera jego istnienie i twój umysł ci mówi, że sobie poradzisz. Chcę ci coś powiedzieć. Nawet jeśli poradzisz sobie na planecie Ziemia, nawet jeśli sobie tam poradzisz, to nie poradzisz sobie w momencie, kiedy umrzesz. Bo tam będziesz jak człowiek wrzucony do morza, gdzie prąd jest tak silny, że nawet twoje machanie nie zmieni absolutnie nic. Będziesz jak człowiek, który wyskakuje ze spadochronem w powietrzu i wiesz, że jesteś po prostu, jesteś bezwładny, jesteś kimś, kto jest zdany po prostu na prądy powietrza, że jeśli pociągniesz za tą linkę, no to może jakoś spadniesz. Jesteś totalnie poddany czemuś bądź komuś, na co nie masz żadnego wpływu. I to jest sąd przed białym tronem. To mówi Jezus, tego nie mówię ja. Ja mówię teraz o twoim przeznaczeniu. Ja mówię teraz o twoim przeznaczeniu. Jeśli kogoś nie znaleziono w spisie Księgi Życia, ten został wrzucony do Jeziora Ognistego. Jezioro Ogniste to jest końcowe miejsce przeznaczenia nawet dla piekła. Piekło, całe piekło, miejsce oczekiwania na Jezioro Ogniste zostanie wrzucone tam i będziesz cierpiał ból. Będziesz w takiej agonii non-stop, ale tam już nie umrzesz. Tam nie będziesz unicestwiony. Każdy ból, każda rzecz w twoim życiu, każda rzecz w twoim życiu, każdy ból, to co się stanie z tobą, to się na nowo odnowi i na nowo odnowi, a ty będziesz ciągle cierpiał. Piekło nie zostało stworzone dla człowieka. Piekło zostało stworzone dla aniołów, którzy się zbuntowali, ponieważ oni przebywali w obecności Bożej i odrzucili Bożą obecność i wybrali swoją drogę. Piekło jest miejscem dla ludzi, którzy postanowili żyć po swojemu. Piekło jest dla ludzi, którzy postanowili mieć swoje zasady, swój system wartości, którzy stali się tak nowocześni, że to ja jestem ponad Panem Bogiem, że ja decyduję, co jest dobre, co jest złe. To jest właśnie pycha. To jest właśnie pycha. I tam ci ludzie będą sądzeni. I chciałbym modlić się o dwie grupy ludzi. Chciałbym, abyś, jeśli jesteś chrześcijaninem, jeśli był taki moment w twoim życiu, że poddałeś swoje życie Chrystusowi, abyś miał świadomość. Abyś miał świadomość, że kiedyś nastąpi taki dzień, że Bóg rozliczy cię absolutnie ze wszystkiego. my myślimy, czy ja myślę, że jeśli ja będę żył na pół gwizdka z Panem Bogiem i wypełnię połowę mojego powołania, otrzymam takie same nagrody w niebie jak apostoł Paweł, który ryzykował życie, gdziekolwiek się pojawił dla Chrystusa? Nie. Chcę żyć świadomym życiem i zachęcam Cię do tego, abyś żył świadomym życiem. I my bardzo często, dlatego że Bóg nie kara nas natychmiast, nie osądza uczynków natychmiast, bo Bóg jest Bogiem łaskawym, miłosiernym i On czeka i czeka, aż się zmienimy, dlatego my nie widzimy, dlatego my nie doceniamy i żyjemy w takim po prostu świecie, łudnym świecie, że jakoś to będzie. To nie jest tak, że jakoś to będzie. Jeśli Boga w tym nie ma, to będzie fatalnie. Chciałbym się pomodlić o chrześcijan, abyś żył świadomie. Nie wstawaj nawet. Zreflektuj się w swoim sercu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która kiedyś oddała swoje życie Tobie. Modlę się o każdego chrześcijanina, który tutaj jest. Każda osoba, która poddała swoje życie Tobie, modlę się, Duchu Święty, abyśmy mieli świadomość, że przyjdzie dzień, kiedy pociągniesz do odpowiedzialności nasze życie. Kiedy pociągniesz do odpowiedzialności całe nasze życie, Duchu Święty. Panie, ja chcę, abyśmy byli mądrymi ludźmi. Z moje pragnienia, abyśmy byli, abym ja był mądrym człowiekiem, aby każdy z nas był mądrym człowiekiem. Abyśmy mądrze zarządzali czasem, pieniędzmi, naszymi słowami. Abyśmy mieli właściwe, Panie, podejście do ludzi, którzy nas otaczają. Abyśmy wykorzystywali te momenty, które Ty nam dajesz. Panie, modlę się o każdą osobę. O każdą osobę, o każdego chrześcijanina, aby żył świadomie. Halleluja. Chciałbym modlić się też o drugą grupę ludzi. I każdy z nas kiedyś był w tej grupie ludzi. To jest ta grupa ludzi, która nigdy, ale to nigdy, świadomie nie poddała swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Albo może oddałeś kiedyś swoje życie Chrystusowi, zacząłeś żyć po swojemu i myślisz, że tak jest okej. Jeśli chciałbyś dzisiaj przyjść do Boga po raz pierwszy, albo jeśli chciałbyś wrócić po prostu do Chrystusa z powrotem, to proszę pomóc się ze mną taką prostą, zwyczajną modlitwą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie. I proszę Cię, abyś przebaczył mi każdy mój grzech. Proszę Cię, abyś oczyścił moje serce. Jezu, zmieniaj moje serce. Oczyść mnie z każdego grzechu. Jezu, ja chcę dzisiaj poddać moje życie całkowicie Tobie. Chcę, aby moje życie należało do Ciebie. I wyznaję moimi ustami, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.